Rommel nakazał przegrupowanie 21. Dywizji Pancernej na północ. Liczył, że 106 czołgów powstrzyma Brytyjczyków i umożliwi przejęcie inicjatywy na polu bitwy. Zdawał sobie jednak sprawę, że ma niewielkie szanse na zwycięstwo. Pisał w liście do żony. Sytuacja jest w dalszym ciągu bardzo poważna. Do czasu, gdy list ten dotrze do ciebie, wyjaśni się, czy wytrzymamy, czy też nie. Nie mam wiele nadziei. W nocy leżę z oczami szeroko otwartymi, niezdolny zasnąć ze względu na ciężar, jaki spoczywa na moich ramionach. W dzień jestem śmiertelnie zmęczony. Co się stanie, jeżeli sprawy pójdą źle? To jest myśl, która zamęcza mnie dzień i noc. Nie widzę wyjścia, jeżeli to się stanie. Liczył jeszcze na dostawy broni, amunicji i paliwa. Zapasy benzyny wystarczały na trzykrotne napełnienie zbiorników jego czołgów, co w warunkach pustyni dawało im zasięg około 300 kilometrów. Szyfrogram Kesselringa budził nadzieję, że lada moment do Tobruku zawiną włoskie statki. Tak się nie stało. Los konwoju był przesądzony już w momencie, gdy Kesselring powiadomił Rommla, że z Neapolu wyjdzie 5 statków. Wkrótce potem depesza Kesselringa, odszyfrowana w Bletchley Park, znalazła się na biurku szefa wywiadu powietrznego MI6 Friderika Winterbottama. Wiedział doskonale, jakie znaczenie ma zawartość ładowni włoskich statków dla Rommla i jaki może mieć wpływ na zmagania w Afryce Północnej. Wystarczyło wysłać samoloty z Malty, aby zatopiły konwój. Ale wówczas Niemcy zorientowaliby się, że skoro bombowce i myśliwce bez pomocy samolotów rozpoznawczych odnalazły konwój, to znaczy, że wiedział, gdzie i kiedy szukać statków z bronią. Winterbottom obawiał się, że w ten sposób można zdradzić Niemcom, iż system szyfrowania Enigma nie jest tajemnicą dla Brytyjczyków. Jeżeli jednak zachowałby dla siebie wiadomość o konwoju z zaopatrzeniem, wówczas statki mogłyby dotrzeć do portu przeznaczenia i narazić na klęskę wojska 8. Armii w Afryce Północnej. Wieczorem 27 października Winterbottom zatelefonował do premiera Winstona Churchilla i przedstawił mu problem. Premier zdecydował się podjąć ryzyko wysłania samolotów. Być może uznał, że Niemcy nie dopuszczą myśli, iż zawiodła Enigma, lecz będą szukać zdrajców w dowództwie włoskiej marynarki wojennej. O świcie 28 października z lotnisk Luka i Halfar na Malcie wzbiło się w powietrze 26 samolotów Beaufort i Wellington, które szybko odnalazły włoskie transportowce. Pierwszy statek Prosperina zatonął, trafiony brytyjskimi bombami w pobliżu Tobruku, ale okręty eskorty zestrzeliły 6 brytyjskich samolotów. Wkrótce poszedł na dno Tripolino. Następnego dnia zatonęły trafione torpedami zrzuconymi przez samoloty 2 statki Ostia i Cara. Jedynie Brioni skrył się we mgle i uszedł pościgowi. Nie na długo. W Tobruku dopadły go amerykańskie liberatory i posłały na dno, zanim zdążył wyładować broń i amunicję. 29 października Rommel dowiedział się, że nie otrzyma pomocy. Precyzja, z jaką działały brytyjskie i amerykańskie samoloty, wskazywała, że ich załogi wiedziały, gdzie szukać celów. 1 listopada Rommel wysłał w tej sprawie raport do feldmarszałka Kesselringa, zwracając uwagę, że los 5 włoskich okrętów dowodzi, iż w sztabie włoskiej marynarki działają szpiedzy lub też szyfr Enigma przestał być dla Brytyjczyków tajemnicą. Gdy tylko kryptolodzy w Bletchley Park odszyfrowali depeszę Rommla, Winterbottom poszedł z nią natychmiast do szefa MI6 Stewarda Menzisa. Stało się to, czego się obawiałem, powiedział, pokazując tekst depeszy. Niemcy mogą zmienić system szyfrowania. Bez wątpienia zrobią tak, jeżeli uznają, że dowiedzieliśmy się o konwoju z ich szyfrogramów. Menzies jak zwykle zachowywał spokój, chociaż doskonale wiedział, jak poważna jest sytuacja. Myślę, że bardziej są skłonni podejrzewać Włochów o zdradę, niż uznać, że niemiecki system jest zły. Musimy więc utwierdzić ich w tym przekonaniu. Proszę jutro wysłać depeszę do grupy Stavro. Oczywiście użyje pan szyfru K2, polecił Menzies. Następnego dnia niemieckie stacje nasłuchowe przechwyciły depeszę, której treść utajniono za pomocą szyfru znanego niemieckim kryptologom. Szyfrogram zawierał gratulacje za przeprowadzenie sprawnej akcji zdobycia wiadomości o wyjściu w morze 5 statków z Neapolu. Wszyscy członkowie grupy uzyskali gratyfikację w wysokości 1500 funtów, które zostały wpłacone na ich konto w banku szwajcarskim. Dalej wypadki potoczyły się zgodnie z przewidywaniami Menziesa. Niemcy rozpoczęli poszukiwanie grupy Stavro, która nigdy nie istniała. Na pustyni generał Montgomery wycofał po jednej brygadzie z 44., 50. i 51. dywizji i skierował je do dywizji nowozelandzkiej, która miała dokonać decydującego uderzenia. 2 listopada wojska brytyjskie przystąpiły do natarcia. Rozpoczęła się walka o nieznanej dotychczas zaciekłości. Żołnierze obydwu stron zdawali sobie sprawę, że nadszedł czas przełomu i ta bitwa rozstrzygnie losy 2-letniej wojny na pustyni. Obsługi włoskich dział przeciwpancernych prowadziły ogień do angielskich czołgów, dopóki nie rozjechały one stanowisk artylerii albo nie zmieniły się w płonące wraki. Pod koniec dnia dowódca brygady pancernej generał Freiburg raportował, że z 94 czołgów pozostały tylko 24. Po drugiej stronie frontu sytuacja była jeszcze gorsza. Afrika Korps miał tylko 39 czołgów zdolnych do walki. Rommel wydał rozkaz odwrotu. I wtedy nadszedł telegram od Hitlera. Do feldmarszałka Rommla. W sytuacji, w jakiej się pan znalazł, nie może być innej myśli, jak tylko bronić się twardo i rzucić każde działo i każdego człowieka do walki. My czynimy największe wysiłki, aby panu pomóc. Pański wróg, mimo swej wyższości, musi być także u kresu sił. Musi pan pokazać swoim żołnierzom, że nie ma innej drogi, jak tylko zwycięstwo albo śmierć. Rommel zdawał sobie sprawę, że rozkaz oznacza zgubę dla żołnierzy. Mógł liczyć, że Brytyjczycy wyczerpani bojem na krótko zwolnią nacisk, ale gdy tylko odbudują siły, zmiotą jego oddziały, pozbawione możliwości odwrotu. Nie mógł jednak zlekceważyć rozkazu wodza. Oddziały niemiecko-włoskie okopały się. Na szczęście dla nich Montgomery nie wykorzystał sytuacji i nie zamknął w okrążeniu tkwiących nieruchomo na pustyni żołnierzy osi. Po południu 4 listopada 8 Armia przerwała front w rejonie Tel el Akagir. Czołgi z 10 Korpusu rozbiły mężnie broniącą się włoską dywizję Ariete. Dowódca Afrika Korps, generał von Thoma, został schwytany przez żołnierzy brytyjskich w chwili, gdy wyskakiwał z płonącego samochodu pancernego. Nadeszła godzina ostatecznej klęski wojsk niemiecko-włoskich. I dopiero wtedy Hitler zgodził się na wycofanie ocalałych jednostek na zachód. Zmechanizowane oddziały Panzerarmee ruszyły szybko w tamtym kierunku, pozostawiając za sobą tłumy żołnierzy włoskich pozbawionych wystarczającej liczby środków transportu. W bitwie pod El Alamein wojska osi straciły 25 tysięcy żołnierzy zabitych i rannych oraz 30 tysięcy jeńców, 1000 dział i 320 czołgów. Alianci stracili 13 560 żołnierzy, w tym 4610 zabitych lub zaginionych. 500 czołgów zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych. Rommel uchodził na zachód, ale była to już droga donikąd. 7 listopada alianckie wojska inwazyjne wylądowały w kilku miejscach w Maroku i Algierii. Tymczasem niemieckie czołgi stawały z braku paliwa. 21. Dywizja Pancerna ugrzęzła w rejonie Marsa Matruch i jedyne, co mogła zrobić, to zakopać się w piach i oczekiwać, aż nadciągną jednostki 8. Armii, aby stoczyć z nimi ostateczny bój. Rommel zdecydował się na krok rozpaczliwy. Nie czekając na zgodę Hitlera, wyruszył do kwatery głównej wodza w Gierłoży, Kętrzynie. Dotarł tam wczesnym popołudniem 28 listopada. Uzyskał zgodę na stawienie się przed Hitlerem i o 17 wszedł do niskiej sali sztabowej w bunkrze wodza. Hitler przez kilka minut zdawał się nie zauważać obecności Rommla, zajęty przeglądaniem dokumentów. Wreszcie odłożył papiery. — Z czym pan przyjeżdża, feldmarszałku? — spytał oschle. Rommel nie zamierzał bawić się w delikatność. Zwięźle szybko przedstawił sytuację w Afryce Północnej. Dalsze pozostawanie naszych sił w Afryce Północnej grozi całkowitym ich zniszczeniem — zakończył. — To jest defetyzm! — wybuchnął Hitler, którego słowa o możliwej klęsce wojsk niemieckich wyprowadziły z równowagi. Niech pan zapamięta sobie, że w Rosji generałowie, którzy ośmielą się proponować wycofanie, stawiani są pod mur i rozstrzeliwani, wrzeszczał. Mein Führer, Rommel zachowywał spokój. Trudno oceniać sytuację na afrykańskim froncie z kwatery w Prusach Wschodnich. Proszę, żeby pan zechciał wysłać generała Jodla lub feldmarszałka Keitla, aby dokonali inspekcji tam, na miejscu. Herr Generalfeldmarschall, ryknął Hitler, tracąc już całkowicie panowanie nad sobą. Kapituluj, jeżeli uważasz, że po to jesteś feldmarszałkiem. Jeżeli pan sądzi, że nie potrafi sobie poradzić, oznacza to, że pomyliłem się, dając panu stopień feldmarszałka. A teraz niech się pan wynosi. Precz! Rommel bez słowa zasalutował i wyszedł z sali. W sekretariacie zatrzymał się na chwilę, aby ochłonąć. Drzwi otworzyły się i stanął w nich Hitler. Podszedł do Rommla i położył mu rękę na ramieniu. Musi mi pan wybaczyć, mówił już zupełnie innym głosem. To bardzo trudny okres dla mnie, wszystko powinno być dobrze. Proszę przyjść do mnie jutro i wtedy porozmawiamy spokojnie. To niemożliwe. Nie można pogodzić się z myślą, że Afrika Korps może być zniszczony. Następnego dnia Hitler uznał argumenty Rommla za sprawę najwyższej wagi i postanowił dostarczyć oddziałom niemieckim w Afryce paliwa, broni i amunicji. Interweniował w tej sprawie u Mussoliniego, a ponadto postanowił, że do Rzymu udadzą się Rommel i marszałek Rzeszy Hermann Göring, aby na miejscu dopilnować wysłania do Afryki niezbędnego zaopatrzenia. Wyruszyli bezwłocznie specjalnym pociągiem Göringa, ale już pierwsze dni w Rzymie bardzo Rommla rozczarowały. Marszałek Rzeszy nie znajdował czasu na organizowanie konwojów. Bardziej zajmowało go zdobywanie obrazów i rzeźb do prywatnej kolekcji. Rommel uznał, że dalszy pobyt w Rzymie jest stratą czasu i powrócił do Afryki. Dostawy, które nadeszły, starczały do zaleczenia ran Panzerarmee, ale nie do rozbudowy sił niemieckich. Jeszcze raz Enigma przesądziła o biegu bitew. Rommel nie informował już Berlina i Rzymu o planach. Dlaczego? Stracił wiarę w możliwość uzyskania pomocy większej niż to, co w skąpych ilościach napływało w ładowniach włoskich statków. A może przestał wierzyć Enigmie. W każdym razie nasłuch brytyjski i kryptolodzy w Bletchley Park nie znajdowali nic istotnego w jego depeszach. To zmyliło szefa wywiadu amerykańskiego w kwaterze generała Dwighta Eisenhowera, brygadiera Mocker Ferrymana, który nie miał żadnego doświadczenia w walkach z Niemcami. Uważał, że gdy gotują się do walki, to na prawo i lewo rozsyłają radiogramy. Ich brak uznał za potwierdzenie bezradności nieprzyjaciela i informował swoich przełożonych, że Rommel nie planuje ataku. Ten błąd kosztował Amerykanów wiele. Pod Kasserine ponieśli bolesną porażkę. Był to jednak ostatni sukces Rommela w wojnie na pustyni. 6 marca czołgi Panzerarmee uderzyły na wojska brytyjskie, które były dobrze przygotowane do odparcia ataku. Ogień 810 dział rozmieszczonych przez generała Montgomery'ego na froncie o długości 43 km zniszczył 88 czołgów ze 140, które rozpoczęły bitwę. Była to ostatnia bitwa Rommela na pustyni. Dwa dni później na rozkaz Hitlera w tajemnicy opuścił Afrykę. Jego miejsce zajął generał von Arnim. Niewiele mógł już zdziałać i w maju 1943 roku wojska niemiecko-włoskie skapitulowały. W Afryce zakończyła się wielka wojna szpiegów, szyfrów, fałszywych depesz i oddziałów, których nigdy nie było. Brytyjczycy doskonale zapamiętali, jak wielką rolę w zmaganiach pancernych dywizji odegrał podstęp. Wszystkie doświadczenia wykorzystali w organizacji największej operacji desantowej w historii świata, inwazji na Normandię. Komandosi. Pierwsza krew Eben Emael. Było jeszcze ciemno, gdy na lotnisku pod Kolonią spadochroniarze batalionu Kocha wyszli z hangaru po ostatniej odprawie i rzędami ruszyli w stronę szybowców DFS 230, równo ustawionych na betonowych pasach. Dowódca, porucznik Wicik, stanął pod skrzydłem i obserwował, jak żołnierze objuczeni bronią i sprzętem podchodzą do samolotów. Wielu niosło duże, okrągłe pudła, przypominające do złudzenia miny talerzowe. Były to nowe ładunki kumulacyjne, wypróbowane kilka miesięcy wcześniej na ścianach bunkrów pod Wizną w Polsce oraz w Czechosłowacji, gdzie spadochroniarze z oddziału Wiciga przygotowywali się do nowej akcji. Efekty działania min były zadziwiające. Wybuch 50-kilogramowego ładunku przebijał 50-centymetrową warstwę betonu lub stalowy pancerz grubości 40 cm. W czasie wybuchu wytwarzał się strumień gazu, którego cząsteczki pod ciśnieniem 14 tysięcy atmosfer rozpychały cząstki betonu lub stali i wpadały do wnętrza czołgu czy bunkra, zabijając wszystko, co żywe. Wicik spojrzał na zegarek. Dochodziła 4 nad ranem, 10 maja 1940 roku. Za kilka minut, zgodnie z planem, 83 jego żołnierzy powinno zająć miejsca w ciasnych wnętrzach 11 szybowców. Ty tam! Krzyknął do żołnierza stojącego przy stateczniku. W ciemnościach nie mógł rozpoznać twarzy, ale zauważył, że chłopak oparł się o kadłub i drzemie w oczekiwaniu na rozkaz wejścia do samolotu. W domu sobie pośpisz. Ruszaj się, jeśli nie chcesz, żebym dobrał się do ciebie jeszcze przed startem. Wszyscy w oddziale wiedzieli, że Wicik potrafi być bezwzględny i okrutny. Zjawiał się w najbardziej nieoczekiwanych momentach, aby sprawdzić, czy żołnierze utrzymują porządek w koszarowej sypialni, albo też czy wykazują zapał, ćwicząc na torze przeszkód. Opieszałych karał z całą bezwzględnością, gdyż uważał, że los winowajcy musi być przykładem dla innych. W Czechach o mało nie zakatował na śmierć jednego z żołnierzy. Znalazł go śpiącego w cieniu bunkra, gdzie ćwiczyli wspinanie na pionowe ściany. Wpadł w furię i wyrwał bat z rąk woźnicy, który powoził polową kuchnią. Chłostał zaciekle chłopaka, dopóki jeden z kaprali nie odciągnął go. Pobitego zabrano do szpitala, ale przełożeni ceniący Wiciga szybko zatuszowali całą sprawę. Żołnierz oparty o kadłub na dźwięk głosu dowódcy gwałtownie się wyprężył i poprawił oporządzenie. Wicig, widząc natychmiastowy efekt swych słów, skierował wzrok w inną stronę, ale nie znalazł nic nagannego. Jego podwładni tworzyli grupę o kryptonimie Granit. Na dwóch lotniskach szykowali się do startu spadochroniarze z grup o kryptonimach Beton, Stal i Żelazo. łącznie 493 żołnierzy z jednostki nazwanej Batalionem Szturmowym Kocha, od nazwiska dowódcy kapitana Waltera Kocha. Mieli uderzyć na mosty na kanale Alberta i opanować je, aby oddziały 6. Armii, które 10 maja o 5.25 ruszały na Belgię, mogły szybciej wedrzeć się w głąb kraju. Jednakże sukces żołnierzy obsadzających mosty zależał od wykonania zadania przez żołnierzy Witziga, którzy powinni opanować fort Eben Emael. Jeżeli nie udałoby się im tego dokonać, działa fortu zniszczyłyby wszystkie znajdujące się w ich zasięgu mosty na kanale Alberta i Mozi, zmuszając oddziały 6. Armii do długotrwałych przepraw pod ogniem dział oraz pod bombami angielskich i francuskich samolotów. A opanowanie fortu wydawało się wręcz nieprawdopodobne. Bunkry fortu, rozłożone na obszarze 45 hektarów, połączono korytarzami wydrążonymi na głębokości 15-25 metrów w miękkiej skale wapiennej, wznoszącej się nad kanałem Alberta. Najdłuższy i najbardziej narażony na niemieckie ataki bok fortu o długości 1300 metrów biegł wzdłuż kanału. Znajdowało się tu najmniej bunkrów, ale też nie sposób sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek dowódca skierował żołnierzy do ataku na obiekty znajdujące się za kanałem o szerokości 54 metrów na szczycie pionowej niemal ściany wysokiej na 65 metrów. Wzdłuż drugiego boku trójkąta biegła fosa o szerokości około 15 metrów i długości 1100 metrów. Zasilały ją wody kanału Alberta. W bezpośrednim sąsiedztwie płynęła rzeka Ger, której sforsowanie w ogniu dział było bardzo trudne. Dostępu do trzeciego boku, niechronionego żadną przeszkodą wodną, broniła skarpa o wysokości od 6 do 12 metrów. Nad nią piętrzyły się bunkry z karabinami maszynowymi i działami przeciwpancernymi. Tej przeszkody nie mógłby sforsować żaden czołg. Na powierzchni fortu wybudowano cztery bunkry, każdy z trzema działami kalibru 75 mm. Strzelnice dwóch bunkrów skierowano na północ i pociski dział mogły razić nieprzyjaciela w Maastricht. Dlatego bunkry te nazwano Maastricht 1 i Maastricht 2, a dwa pozostałe, skierowane na południe, mogły ostrzeliwać Wiese 1 i Wiese 2. Na terenie fortu znajdowały się ponadto dwie kopuły pancerne z dwoma działami kalibru 75 mm, które w czasie nieprzyjacielskiego ostrzału lub bombardowania opuszczano do poziomu gruntu, co doskonale chroniło je przed pociskami. Gdy ostrzał się skończył, wysuwały się niemalże 60 cm nad powierzchnię, a ich działa mogły razić cele znajdujące się w odległości 11 km. Po środku fortu ulokowano kopułę z dwoma działami kalibru 120 mm o zasięgu 17 km. Ważyła 440 ton i nie mogła się opuszczać ani podnosić, a jedynie obracała się o 360 stopni. Rząd belgijski nie zgodził się na zainstalowanie dział większego kalibru, gdyż uznał, że nie przystoi to państwu neutralnemu. Pod ziemią betonowe stropy o grubości 2,5 metra chroniły pomieszczenia, w których mieszkała 700-osobowa załoga fortu. Były tam sypialnie, kuchnie, spichlerze z zapasem żywności na 3 miesiące, studnie sięgające do źródeł wody na głębokości 60 metrów, 6 agregatów prądotwórczych zapewniających oświetlenie i ogrzewanie, magazyny amunicji, centrale telefoniczne i kierowania ogniem. Pomieszczenia o odmiennym przeznaczeniu były oddzielone od siebie długimi korytarzami. Załoga mogła szybko zablokować przejścia, umieszczając w przygotowanych miejscach stalowe belki, za którymi ustawiano worki z piaskiem. Drugą ścianę ze stalowych belek, a na dodatek zamykano pancerne drzwi, Cała operacja odcięcia pomieszczeń, do których wdarłby się wróg, trwała nie dłużej niż kilkanaście minut. Wydawałoby się, że nie ma takiej armii, która zdołałaby z marszu zająć twierdzę Eben Emael. Jedynie wielotygodniowe oblężenie, zastosowanie ciężkich dział, czołgów i samolotów mogłoby zmusić obrońców do kapitulacji. Niemcy nie mieli na to czasu i zdecydowali się użyć niewielkich sił, lecz działających znienacka. Doświadczenia wskazywały na ogromną skuteczność takich operacji. Już w roku 1933 Hermann Göring, ówczesny szef pruskiej policji, nakazał majorowi Weckemu utworzenie oddziału spadochroniarzy, którzy mieliby za zadanie atakowanie siedzib partii komunistycznej. Obławy policyjne niewiele dawały, gdyż domy, w których przebywali przywódcy komunistyczni, były obstawione siecią obserwatorów. Ci, widząc nadjeżdżające samochody, wszczynali alarm i gdy policjanci przystępowali do akcji, zastawali puste pomieszczenia. Dlatego Göring uznał, że należy uderzać niespodziewanie, zanim ścigani zdążą zniknąć wśród pobliskich domów. Błyskawiczne akcje spadochroniarzy Weckego okazały się bardzo skuteczne i oddział szybko rozrastał się, osiągając wkrótce wielkość regimentu. Nazwano go regimentem Göringa. 1 lipca 1938 roku dowództwo Luftwaffe wydało rozkaz utworzenia 7. Dywizji Powietrzno-Desantowej. To jej oddziały miały opanować mosty na kanale Alberta i Eben Emael. Do samolotów! Komandosi sprawnie zajęli miejsca na twardych ławkach. Huk silników bombowców nasilił się i Ju-52-3M zaczęły kolejno odrywać się z pasa, ciągnąc za sobą szybowce. Witzig wystartował w pierwszym szybowcu, ale w niewielkim oddaleniu widział na tle nieba sylwetki innych maszyn. Piloci wypatrywali na ziemi ognisk rozpalonych specjalnie po to, aby wskazywać lecącym kierunek. W szybowcu Witziga było cicho. Nikt nie rozmawiał. Być może żołnierze krępowali się obecnością dowódcy. Nagle szybowiec szarpnął i dziób uniósł się do góry, ale po chwili opadł. Witzig zerwał się z miejsca i pobiegł do kabiny pilotów. — Co się stało? — krzyknął. — Hol się zerwał, panie poruczniku — zameldował pilot. — Zdołamy dolecieć do Eben Emael? — Nie. Pilot pokręcił głową i wskazał wysokościomierz. — Jesteśmy na wysokości 1100 metrów i cały czas opadamy. To oznacza, że wylądujemy 8 do 10 kilometrów przed celem. Żeby trafić do fortu, musimy osiągnąć wysokość co najmniej 2130 metrów. Wracajmy na lotnisko. Rozkaz, powiedział z niepewną miną pilot i położył szybowiec w powolny skręt. Nie mamy wielkich szans dotarcia na lotnisko pod kolonią, dodał po chwili. Prawdopodobnie wylądujemy gdzieś na łące. Całe szczęście, że niedługo się rozwidni. Witzig odwrócił się bez słowa i wściekły powrócił na miejsce. Przez wiele miesięcy przygotowywał się do tej misji, a nagła awaria sprawiła, że bitwa miała rozegrać się bez jego udziału.